raport Martina dzisiaj bez udziału publiczności, dzisiaj, bo dzisiaj mnie nie macie, będzie mini raporcik Martina i w dzisiejszym odcinku poopowiadam wam historyjki, więc nie można dzwonić na numer kontestacja.com przez Skype'a ani przez komórkę, nie można dzwonić na numer 195... Nie, jaki to jest numer? 32918. Zapomniałem. Nie można dzwonić tak czy inaczej, ale można dziś posłuchać historyjek. Ale zanim przejdę do dzisiaj fajnych historyjek, w których opowiem o świecie, który nie ma kompletnie sensu, czyli to jest świat, w którym żyjemy, tak? Tak, to nie jest świat z gry RPG, tylko ten nasz, ten bez sensu. I opowiem wam o jednym facecie, którego spotkałem w internecie. Znalazłem nagranie jednego faceta bardzo miły i mądry. Bardzo miły i mądry. I posłuchajcie, jak on mówi, bo on mówi bardzo mądrze. W dodatku jest bardzo miły pan. Posłuchajcie tego pana.
To, co lekko mnie przeraża, to skłonność, mała skłonność ograniczania wydatków budżetu, a raczej skłonność szukania coraz większej ilości pieniędzy na wydatki centralne, te sterowane przez biurokrację.
Bardzo mądry pan. Mówi bardzo mądrze, jak powiew świeżego powietrza. Usłyszeć w końcu kogoś, kto mówi, że państwo powinno przestać podnosić podatki i wydawać na centralizowaną biurokrację. Wiecie, ostatnio to nic, tylko ludzie zatrudniają urzędników i podatki zapowiadają, a tu w końcu ktoś mądry ma odwagę powiedzieć, że nie tędy droga.
Chociaż jak na zapowiedzi lewicy jest to dość umiarkowane podwyższanie podatków, ale na pewno może się źle odbić na kondycji głównie małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych.
I to też jest ważne. Ten pan się troszczy o przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa. Coś pięknego. Ja mówiłem ostatnio, jak słyszałem expose, ostatnio jednego pana zupełnie niemiłego i niemądrego, który mówił o wszystkich, tylko nie o przedsiębiorcach. W ogóle się nie zajął. A teraz, patrzcie, znalazłem kogoś, kto w końcu mówi, że to jest ważne, przedsiębiorczość, bo to oni dają pracę innym.
Myślę, że brakuje trochę tej wrażliwości, którą akurat liberowie posiadali, na takie myślenie, co zrobić, i takiego wysiłku, determinacji, żeby robić wszystko, żeby raczej obniżać skalę opodatkowania, niż podwyższać podatki.
Jestem fanem tego faceta, po prostu lepiej bym tego nie ujął. Nie dość, że mówi tak mądrze, to jeszcze w jaki ładny sposób, jak dobrze i mądrze dobiera słowa, jaki ma garnitur też i ten uśmiech, ten wyraz twarzy, mądry, ale jednak bliski. Tak. I to, co mówi, to mnie urzeka, to moje serce przeszywa jak strzała miłości, jak coś przeszyła w każdym razie moje serce i moje umysł, że... Co on powiedział, kurde?
Dużo ważniejszym pomysłem byłoby nie zubażać państwa, ale nie ściągać od ludzi pieniędzy.
Bo podwyższać podatki każdy umie, ale obniżyć wydatki i naprawić zbolały kraj nie każdy umie. Piękny, jestem zachwycony i wzruszony nawet tym pięknym, mądrym, miłym facetem. No po prostu jaki mądry i miły facet. Nie umiem tego inaczej powiedzieć. I mam dla niego piosenkę, którą jemu dedykuję. Temu facetowi, którego znalazłem dziś na YouTube. Nie wiem, kto to jest dokładnie, jakiś anonimowy człowiek, ale... Piosenka, zanim się wzruszy.
Co to z niejednego pieca chleb jadł? Zrozumiały i uprzejmy, cała anatomia jego twarzy zdradzała lekki wysiłek. Ust by mądrzej i grzeczniej do mnie mówić, oczy by uważnie i uprzejmy nie słuchać. Thank you.
rzekomi odsłuchasz audycję Raport Martina. Głupawy humor, obraza uczuć, szarganie wartości, wulgarne słownictwo. Powtarzam, Raport Martina, piątek, godzina 20, odbiór.
Prawda, że miły i mądry facet? Szkoda, że tak mało miłych i mądrych facetów w Polsce. Przejdźmy do historyjek. Zacznijmy od historyjki z Tokio. Kiedy, coś zaczyna się w czasach, kiedy w Tokio była przestępczość na ulicach, wiecie, tam podchodzili ludzie, zabierali torebki biednym babciom japońskim, a babci japońskie nie mogą tak szybko biegać, takie nóżki tu, 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 tu. I za nim podchodzi Japończyk i hop, bierze i zabiera. I oni stwierdzili, ludzie zarządzający miastem Tokio, że trzeba coś z tym zrobić i wpadli na genialny pomysł. Pomysł polegał na tym, żeby zainstalować wszędzie na ulicach, nie kamery, niebieskie żarówki. I to prawda jest, sobie tego nie wymyśliłem. Niebieskie żarówki po to, żeby zmniejszyć przestępczość. Tada! Okej. Okay. I zainstalowali te żarówki. I za ciężkie pieniądze oczywiście. No i było na ulicach niebiesko. Bardzo ładne ulice. Tak. Okej. No. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że to zadziałało. No, naprawdę, poważnie. Zmniejszyła się ilość przestępstw o 9% wszędzie tam, gdzie były niebieskie żarówki na ulicach. I teraz człowiek sobie myśli... Tak sobie myśli człowiek. I człowiek sobie wtedy, potem jak tak pomyśli, to stwierdzi, że niemożliwe, bez jaj. Dlaczego niebieskie żarówki na ulicach mają sprawiać, że nagle ludziom odechce się kraść? Why? Nie ma sensu to oczywiście. I to może być błąd statystyczny albo coś. Więc zrobili to samo na próbę w Glasgow, w Scotland, w Szkocji. To samo. Spadła ilość przestępstw tam, gdzie jest niebieskie światło. Co jest, kurde? No i potem jeszcze w metro w Tokio postanowili, że zainstalują niebieskie żarówki znowu tam, gdzie jest duża ilość samobójstw, bo Japończycy lubią, jak się chcą zabić, to lubią się zabić w metrze, więc się rzucają pod szyny, pod tory, pod pociągi. No i co? No i potem problem, trzeba zbierać, myć wszystko, ludzie się spóźniają do pracy, a to, że się niedopuszczalne, żeby się spóźniać do pracy, zwłaszcza w Japonii. I ktoś zainstalował niebieskie żarówki. I ilość samobójstw spadła do zera. Why? Dlaczego? I no właśnie nikt nie wie dlaczego, ale to działa. I tak, to ja wiem, że dużo ludzi jak zaczynają opowiadać, to myślą sobie, jakie pierdoły, jakie głupoty, jak można być tak głupio, niebieskie żarówki. A potem nagle działa. I co, głupio ci? Głupio ci? No, wychodzi na to, że im głupsze rzeczy się robi, czasem tym lepiej działają. Nie, tak naprawdę nie wiem, jaki jest wniosek i morał z tej historyjki. Żeby robić najgłupsze rzeczy i czasem któraś się uda, nie wiadomo dlaczego i potem trzeba robić tak dalej, bo nie wiadomo dlaczego, ale to działa? No nie wiem, to może być na przykład morał taki, że lepsza jest praktyka od teorii. W teorii to jest jakiś nonsens, a w praktyce działa. I nikt nie wie dlaczego. Teorie są takie. Ludziom niebieskie światło kojarzy się ze smurfami i odechciewa im się kraść. To jest głupia trochę teoria. Ale może być prawdziwa równie dobrze. Nie wiem, wszystko jest tak bez sensu, że... Druga jest taka, że niebieskie światło kojarzy im się z policją. To nie kradną. Też dziwne. Ja nie wiem, niebieskie światło może się kojarzyć bardziej z jakimś odmianą burdelu może i dlatego, że powinno być różowe, ale niebieskie, no... Różowe co prawda to nie jest ani czerwone, ale niebieskie jednak trochę się ludziom odejdzie. Albo się kojarzy z Bożym Narodzeniem, albo coś, no... Ja nie wiem, dlaczego to działa i wszyscy sobie teoretyzują, ale tak naprawdę nikt nie wie. I taka jest historyjka. Jak ktoś chce wyciągać wnioski, to piszcie w komentarzu na stronie www.kontestacja.com albo na raportmartina.com. A ja mam drugą historyjkę. To jest prezydent Saakaszwili, prezydent Gruzji. Zastanawiałem się, nie czego to jest prezydent, tylko jak się tłumaczy Georgia na polski. Gruzja. Gruzja, Georgia. W każdym razie prezydent tej Georgii w 2004 roku wygrał wybory i został prezydentem z poparciem, uwaga, 96%. To jest niemożliwe, ale tak było znowu. I to już sam ten fakt już jest jakiś... W ogóle jak to jest możliwe, żeby prezydent miał 96% poparcia? Nie wiem, ale tak było. I w 2004 roku wziął i zabrał się za likwidację korupcji w Georgii. I korupcja w Georgii była koszmarna. Mniej więcej taka jak w całym tym rejonie u ruskich, czyli że policja w szczególności na drogach robiła se co chce. No taka wolna amerykanka. Jak chcesz przejechać drogą, przyjdzie policja, mówi, masz pan zapłacić tyle i tyle, to musisz zapłacić tyle i tyle. No, nie ma gadań, policja. No jest zakaż i powiedział, nie będzie tak. Wziął, został prezydentem i wywalił wszystkich naczelników policji na mordę. Wszyscy won. Jak mówił kiedyś Cejrowski, że tak trzeba było zrobić, a wszyscy mówili, nie da się, jak to won, No to Saakaszwili nie wiedział, że się nie da. Wziął i wywalił, zgodnie z zasadą, że jak trzeba zrobić coś, co wiesz, że się nie da, to znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on przyjdzie i to zrobi. I on przyszedł i to zrobił, wywalił. I nie było naczelników. Ale coś tak się dużo nie poprawiło, to on powiedział teraz tak. Jak kogoś przyłapie, jeżeli jakaś skarga przyjdzie teraz na policjanta, który bierze łapówkę, utrudnia ludziom życie, albo się stawia ogólnie i uważa się za centrum wszechświata i mówi, że inni mają służyć. Właśnie to jest taki opis przeciętnego urzędnika w Polsce. No więc jeżeli ktoś w moim kraju, mówi Saakaszwili, ten miły uśmiechnięty pan, zachowa się jak urzędnik w polskim ZUS-ie, będąc policjantem, to wywalę na zbity pysk. Na co policjanci w Georgii powiedzieli, ha, o jasny piorun, opowiedz jeszcze jakieś kawał. I po czym poszli na ulicę i zaczęli brać łapówki i robić dalej to samo, bo stwierdzili, że bez jaj, możesz mieć poparcie jakie chce, być prezydentem czego se chce, ale no to jest Georgia, prawda? I my tu mamy swoje zwyczaje, a poza tym wszystkich nie wyrzuci. I tu się pomylili, bo wziął i wszystkich wyrzucił. Znaczy, wszystkich tych, na których były jakieś skargi. W liczbie osób 15 tysięcy. No więc człowiek wyrzucił 15 tysięcy policjantów przyłapanych na braniu łapy. 15 tysięcy! No, jak się w Polsce by udało 15 wyrzucić, to bym był zadowolony, tych, którzy się nadają do wyrzucenia. Nie jest łatwo. Prezydent wziął 15 tysięcy won. Naczelników nie ma, trudno. Nie ma 15 tysięcy won. I powiedział, wszystkich wyrzucę, jak będzie trzeba, aż przestaniecie brać łapówki. No więc reszta policjantów jakoś tam się nie przejęła znowu szczególnie.
Pierdoli.
Nie wiem dlaczego, ale się nie przejęli. Może we krwi już to mieli, nie umieją przestać brać łapówek. I za parę tygodni znowu były skargi i wywalił 15 tysięcy następnych. Czyli że jak już poszło 30 tysięcy skorumpowanych policjantów, to nagle okazało się, że skończyła się korupcja. Policja się zachowuje normalnie. Policja pomaga ludziom. Milicja zmieniła się w policję. Magicznie. No, nie tak bardzo magicznie. Wystarczyło tylko wyrzucić na pysk całe kierownictwo policji i 30 tysięcy policjantów z ulic wynocha. Naprawiło się. Da się. No, w Polsce się nie da. Ja wiem, nie da się. Ja tutaj nie mówię, że to by się dało. W Polsce się w ogóle mało co da, ale tam się dało. Jakimś sposobem. No i tylko jakiś jeden minus był, bo nagle się okazało, że wyrzucił wszystkich policjantów z drogówki, wszystkich, i nie ma drogówki w całym kraju. W ogóle nie ma policji, nie ma. I teraz to może fajnie brzmi, że się wywalamy wszystkich na pysk, tylko potem kto ma pracować? No więc nikt nie pracował i przez 3 miesiące następne zatrudniali nowych, zupełnie świeżych policjantów bez tych zwyczajów, żeby rządzić sobie tutaj krajem i brać łapówki, gdzie im się podoba. I 3 miesiące na ulicach panował chaos, rzeźnia, wszyscy się zabijali, mordowali, wypadki. Nie, żartuję. Przez 3 miesiące nie działo się nic. Nic złego. Nic w ogóle. Nie było w ogóle żadnej zmiany. No, sorry, była, poprawiło się. Bez policji poprawiła się sytuacja na drogach i ogólnie wszystkim żyło się lepiej. Bez policji. Why? Jak to? Da się bez policji? I okazało się, w czasie tych 3 miesięcy, w których wszyscy byli zestresowani na pewno i mówili, rany boskie, nie ma policji, wszyscy się pozabijają. Więc nagle zauważyli, że nikt się nie zabija i w dodatku ludzie są zadowoleni, łatwiej się rozwiązuje problemy, konflikty, w ogóle wszystko działa lepiej. I okazało się, do takich wniosków doszli, że największe problemy robiła policja. Policja nie rozwiązywała problemów. To policja była problemem. To przez nich były problemy cały czas. I jak ich wywalili, to się samo z siebie już poprawiło. No, jak się po 3 miesiącach zatrudnili policjantów sensownych i dalej dalsza poprawa nastąpiła, bo dobry policjant nie jest zły. Ale skorumpowany policjant jest gorszy niż brak policjanta, na to wychodzi. Tego można się uczyć od George i Saakaszwilego. Więc tą historyjkę opowiadam jako, nie wiem właściwie dlaczego, bo wiadomo, że w Polsce się tego nie da zrobić, bo się po prostu nie da, bo tak mówili w telewizji, że się nie da zwolnić tych, co trzeba zwolnić. Nie wolno, nie można, nie wiem co się stanie. Tam się dało i poparcie miał facet, który to zrobił, 96% poparcia, ale w Polsce się nie da, bo w Polsce jak się tak zrobi, to człowiek straci poparcie, a tam zyskał. I nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale Polska jest wyjątkowa, nie należy tym zapominać. Jest bardzo wyjątkowy kraj. Taka historyjka. Ja jeszcze jedną rzecz znalazłem. Ważna rzecz miała miejsce w Polsce. Relacje z tej debaty, która się toczyła w ważnej sprawie, zapraszam teraz. Relacja pochodzi ze strony demland.info i Dem dla nas przygotował tą relację, więc ja ukradłem jego materiał, ale zapraszam na jego stronę. To może mnie pozwie.
Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy dyskutować, czy łączyć szpitale, czy nie łączyć. I proszę o głos pana tego złego pana.
Chcą nas pomordować, my wszyscy jesteśmy głodni, chodzę, nawet brwi nie mogę sobie ogolić porządnie i oni wszyscy chcą nas wyrzucić, będziemy spać na ulicy, jeść chłodnik, kupić młotek. Skąd ja wezmę pieniądze na młotek? Kupuję młotek i dopiero mogę kopać ten beton, który będę jadł. A jak ktoś zje młotek, no to radź se.
Dziękuję. Ja chciałbym powiedzieć, że nikt nie będzie spał na ulicy. Jak ktoś zje swój młotek, to ja mogę użyczyć młotek. Mam w domu młotek. I jak ktoś chce u mnie na przykład spać, to może spać u mnie w domu. Ten pan może chce spać u mnie w domu? W każdym razie u mnie w domu można spać, jakby ktoś miał spać na ulicy.
Dzień dobry. Ja jestem Zbigniew Orzeł i mam nadzieję, że wszyscy mnie tu znają. Chciałem dziś pokazać jeden z moich słynnych wykresów. Spójrzcie tylko na ten wykres. Jaki piękny, piękny, dorodny wykres.
Serdecznie dziękuję za ten wykres, panie Orle. Doprawdy rozłożył pan dziś skrzydła tutaj przed nami. Ja i tak śpię na ulicy, czy połączą szpitale, czy nie, więc co mnie tam. Co jeszcze chcecie?
Jak się panu podobał wykres?
Ja to byłem, panie, na wykresie pod kreską, to nas wszystkich pomordują. Widzisz pan, jak to jest w tym kraju.
Raport Martina.
To była ważna debata polityczna i dziękujemy Demowi, że tą relację dla nas przygotował. Nie dla nas właściwie, ja ją tylko ukradłem. Tak. To chyba źle zrobiłem. Dobrze, żeby się trochę zrehabilitować, zapraszam Państwa na poezję. Ostatnio lubię poezję, znalazłem poezję wielkiego poety Stefana Betona i jego twórczość i od ostatniego tygodnia wiele przeżyć, wzruszeń doznałem, czytając jego wiersze i dzisiaj mam dla Państwa znów wiersz, a wręcz nawet dwa, bo chciałem się jakoś też zrehabilitować, że dziś mnie nie ma na żywo, tylko jest to nagranie, więc wiersz pierwszy zapraszam. Stefan Beton. Hej dziewczyno, spójrz na misia, co pół litra wypił dzisiaj. Na Prozaku zgwałcił Krzysia, nie utonie, będzie wisiał. Nie, dobra, jakieś lepsze historyjki. Historia z 1976 roku, z czasów, kiedy Północna Korea i Południowa Korea postanowiły się razem pozabijać. Znaczy właściwie rządy, a ludzie się dostosowali, jak to zwykle bywa na świecie. I istniał wtedy taki moment dużego napięcia. Południową Koreę popierali Amerykanie, Północną popierał Sowieci i cały ten obóz socjalistyczny. I no była napięta sytuacja. I była taki incydent, że w strefie zdemilitaryzowanej pomiędzy Koreą Północną a Południową były sobie dwa obozy. Obozy. No są takie wieże wiertnicze, takie strażnicze. No jakieś takie, wiecie, obozy tutaj, że pilnują, żeby ci nie zaatakowali, ci pilnują, żeby ci nie zaatakowali, albo czasem, że ci chcą sobie zaatakować tam, tylko ci tych, tak się, taka zabawa. I były sobie takie dwa obozy, tak, tu południowe i północne. A tu było drzewo, rosło. Rosło sobie drzewo, takie wielkie, ogromne drzewo i ono zasłaniało widok. Więc można się było podkraść tu, 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 i zaatakować, albo stąd też tu, tu, zaatakować. I w rzeczy samej Korea Północna akurat atakowała sobie dzięki temu drzewu Koreę Południową w tej strefie zdemilitaryzowanej. Jak sama nazwa mówi, zdemilitaryzowanej. Nie wiem, na czym to polega, że tam się wszyscy właśnie biją w tej strefie zdemilitaryzowanej. Ale tak było, ja nie wiem. I Korea Południowa postanowiła któregoś dnia ściąć to głupie drzewo. No, żeby widzieć, co się dzieje. I wzięli tam paru żołnierzy, jeszcze trochę oddział amerykański, poszli ciąć drzewo. I jak zobaczyli to ci z drugiej strony, północni Koreańczycy, to dawaj! I poszli uniemożliwić ścięcie tego drzewa i zaczęli się bić. Więc była taka jadka dookoła drzewa, strzelali, a na koniec się okazało, że zginęło dwóch Amerykanów. I było nieprzyjemny incydent. Wszyscy zaczęli być źli na siebie, i to trochę niedobrze, bo takie konflikty się mogą trochę łatwo rozbuchać i będzie trzecia wojna światowa. A nikt nie chciał trzeciej wojny światowej, ale Amerykanie no, nie mogą tak po prostu pozwolić, żeby im dwóch Amerykanów zabili i nie zareagować. Więc postanowili zareagować. I w tym celu wymyślili operację. Operację Paul Bunyan się nazywała. W operację tą zaangażowane były tak. Pluton żołnierzy, 27 helikopterów, amerykańscy, to wszystko strona amerykańska, tak? Bombowce B-52 oraz grupa specjalistów od sztuk walki wręcz jeszcze była tam. I łącznie siły zbrojne biorące udział w operacji Paul Bunyan wynosiły 813 ludzi. Pytanie... Co miała za zadanie zrobić operacja Paul Bunyan? Jaki był cel tej operacji? Celem tej operacji było ściąć to drzewo, które jest na środku. Tak było. Za pomocą plutonu, 27 helikopterów, bombowców B-52 oraz specjalistów do sztuk walki wręcz, na wypadek jakby drzewo chciało kontratakować. Albo jakby Korea Północna chciała kontratakować. No więc w końcu wszyscy przylecieli. 27 helikopterów odpaliło rakiety, bombowce B-52 spuściły bomby, pluton rozstrzelał gałęzie odpowiednio oraz mistrzowie sztuki wręcz pokazali bardzo fajnych parę kulastych ruchów i drzewo zostało zrównane z ziemią. Po czym wszyscy się spakowali i wrócili do domu. Amerykanie, znaczy bez strat, co ważne. W tym czasie Korea Północna obserwowała ze zdziwieniem taką mini armię amerykańską, która atakuje jedno drzewo w środku strefy zdemilitaryzowanej pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową. I człowiek sobie myśli, że to jest najgłupsza operacja w historii wszechświata. Jaką tylko sobie w ogóle można wymyślić. Żeby organizować 813 ludzi z ciężkim sprzętem po to, żeby jedno drzewo zlikwidować. W ramach zemsty za śmierć dwóch Amerykanów. Ale I to jest właśnie to, co jest dziwnego w dzisiejszym świecie, co mnie bardzo fascynuje. I czasami no, mam myśli samobójcze często, ale przeważnie chce mi się bardzo śmiać. Albo pić. Albo jedno i drugie. To jest to, że to zadziałało. Kim Il-sung, który rządził w Koreą Północną wtedy i po śmierci dwóch Amerykanów poklepał ochoczo po plecach tych, którzy ich zabili i żadne tam przepraszam, nic tego. Po ścięciu drzewa, jak zobaczył te 27 helikopterów i resztę, jak mu ścinają to drzewo, nagle się przestraszył i złagodniał zdecydowanie i powiedział, że sorry, napisał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym dał do zrozumienia, że Korea Północna nie zaatakuje więcej już i dogadał się z Koreą Południową, zgodził się na ustanowienie linii demarkacyjnej, która de facto była granicą pomiędzy dwoma krajami i w ten sposób zakończył okres ostrego napięcia pomiędzy Koreą Północną a Południową. Dlatego to wszystko, bo zobaczył, jak Amerykanie za pomocą 813 ludzi mordują jedno drzewo, robią Armagedon na środku pola, po którym jedno drzewo zostało rozniesione na atomy. Więc jak widać, najgłupsza operacja świata zakończyła się pełnym powodzeniem i w dodatku nie była głupia, czego ja nie rozumiem do tej pory, ale serdecznie Państwu życzę. I ponieważ jakoś tak fajnie się poczułem po tej historii, chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz z repertuaru Stefana Betona, który brzmi tak. Piasek z nerek, wapno z kości, cukier z kostek, wódkę z barku, sprzedał pedał na jarmarku.
A psztyfikanci grubej Berty i katowickie węglokopy i borysławskie naftowierty i loder męsze bycze chłopy, warszawskie bubki żygolaki z szajką wytwornych pint na kupę, rębajły, franty, zabijaki, całujcie mnie wszyscy w dupę.
Izraelicy doktorkowie, Wiednia, żydowskiej Mekki flance, co w Bochni, Stryju i Krakowie szerzycie kulturalną Francę, którzy chlipiecie znaje fraje swą intelektualną zupę, mandrale, oczytane faje, całujcie mnie wszyscy w dupę.
I te aryjskie rzeczoznawce, wypierdy germańskiego ducha, gdy swoją krew i waszą sprawdzę, wierzcie mi, jedna będzie jucha. Karne pentaki i szturmowcy, zuchy z Makabi czy z Ofupę, i rekordziści i sportowcy, całujcie mnie wszyscy w dupę.
Socjały nudne i ponure, pedeki, neokatoliki, podskakiwacze pod kulturę, czciciele radia i fizyki, uczone małpy, ścisłowiedy, co oglądacie świat przez lupę i wszystko wiecie, co, jak, kiedy, całujcie mnie wszyscy w dupę.
I ten ów belfer szkoły żeńskiej, co dużo chciałby, a nie może, i ten profesor ty, Wileński, pan wie już za co, profesorze, i ty za młodu niedorżnięta Megiero, co masz taki tupet, że szczujesz na mnie swe szczenięta, całujcie mnie wszyscy w dupę.
I ty fortuny synu gówniarzu uperfumowany, co splendor oraz spin Londynu nosisz na gębie zakazanej, i ty, co mieszkasz dziś w pałacu, a strać chodziłeś pod chałupę, ty, wypasiony na Itacu, całujcie mnie wszyscy w dupę.
I wy, o których zapomniałem lub pominąłem was przez litość, albo dlatego, że się bałem, albo że taka was obfitość, i ty, cenzorze, co za wiersz ten, zapewne skażesz mnie na ciupę, i żem się stał świntuchów hersztem,
całujcie mnie wszyscy.
Raport Martina.
Większość z was pewnie już wie, a ci co nie wiedzą, to się teraz dowiedzą, że Norwegia ma bardzo specyficzne podejście do więźniów swoich. Polega mianowicie ono na tym, żeby o nich bardzo dbać. Dbać o nich, prawdę mówiąc, bardziej niż wtedy, kiedy nie byli więźniami i na przykład nie zgwałcili 12-letniej dziewczynki. Tak więc, na co może liczyć w Norwegii gwałciciel 12-letniej dziewczynki lub wielokrotny morderca staruszek, powiedzmy. Może liczyć mniej więcej na to, na pobyt w ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym pod tytułem więzienie, który wygląda z zewnątrz, tak? Tak, to jest więzienie w Norwegii, tak? Nie, to nie jest błąd, tak? Druku, i tak wygląda w środku. Tak, to są szyby, a nie kraty w oknach. Dobrze widzicie, to jest więzienie. Na to więc może liczyć ten gwałciciel i to oczywiście jest żenujące. Tak. Właściwie nie jest tak wiele więźniów w Norwegii. Właściwie jest bardzo mało więźniów w Norwegii. Ale jak już są, to mają fajnie. I tak, więc w ogóle ich życie to nie tylko polega na tym, że sobie tak chodzą, śpią, żyją. Właśnie ja nie widziałem akademika w Polsce jednego, który by miał tak dobre warunki. Trochę. No dobra, no. Jesteśmy w Norwegii. Więc koncepcja jest taka, że więźniów nie powinno się karać, w ogóle ludzi nie powinno się karać za przestępstwa, tylko powinno się ich zmieniać, wpływać na nich tak, żeby byli lepszymi ludźmi. Więc żeby byli lepszymi ludźmi, no to trzeba ich umieścić w dobrych warunkach, a nie w złych, bo jak się ich umieści w złych, no to jakoś nie mają powodu, żeby się stać lepszymi ludźmi, ale jak? Na przykład w lecie organizuje się im barbecue, grille, a w zimie wysyła się ich na narty, tak jak to się robi, albo jazdy konne im się urządza, albo boisko do koszykówki im się daje, albo piłkarzyki, albo internet oraz telewizję. Oraz jeżeli by to jedzenie, które mniej więcej jest na poziomie trzygwiazdkowego hotelu w Polsce, gdyby im nie smakowało, to to dostają sobie sztućce, nóż i mogą sobie sami gotować też, jeżeli chcą. Wszystko w ogóle mogą właściwie. Co im tam przyjdzie do głowy w miarę, powiedzmy, rozsądku, no bo jednak to więzienie jest. To jest jednak, jak widać, więzienie, jednak nie róbmy sobie jaj. Tak więc wpływaniem w ten sposób na ludzi osiąga się to teoretycznie, że ci ludzie stają się lepsi i przestępczość robi się mniejsza. Natomiast karząc ludzi, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie system jest zorientowany na ukaranie, to żeby ktoś zrobił źle, to tobie ma być źle. Mają cię gwałcić i tak dalej. Tak jak ty tą staruszkę. No i ten system, który system działa lepiej? No to jest właśnie dobre pytanie. No i teraz, jak się tak pomyśleć o tym, to jest kompletny idiotyzm i to jest kompletny idiotyzm. Właściwie tylko, że podobnie jak niebieskie żarówki, działa. I ja wiem, że no to jest bardzo, to jakieś dosyć niemiłe i nieprzyjemne, że to działa, bo ja też, podobnie jak wy, lubię począć ten swąd palonego ciała faceta na krześle elektrycznym, który zamordował 20 ludzi w bestialski sposób. Któż nie lubi widzieć, jak odcina mu się głowę, jak mu się wypruwa flaki, jak on umiera w męczarniach na krześle elektrycznym na przykład. Każdy lubi. No przecież też jestem człowiekiem. Ale niestety muszę wobec faktów statystycznych przyznać, że norweskie podejście działa lepiej. A może to z innego powodu, ale statystyki są takie. Mniej niż 10% przestępstw w Norwegii są przestępstwami violent crimes, czyli z użyciem przemocy. Mniej niż 10%. Ponad 50% w ogóle wszystkich przestępstw w Norwegii to są przestępstwa związane z ruchem drogowym. Ponad połowa to są tylko jakieś drogowe. Tam jest mało, bardzo mało przestępstw. W Norwegii na 100 tysięcy mieszkańców jest około 60 osób wsadzanych do więzienia. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest ich 700. 600-700. Mniej ludzi siedzi. W 2007 roku w Norwegii było tylko 32 morderstwa w całym kraju. No, kraj jest mniejszy niż Stany Zjednoczone, ale 32 jeno robi wrażenie. Statystyki. Porównać można Norwegię, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Na 100 tysięcy mieszkańców w Norwegii siedzi 64 osoby, w Stanach Zjednoczonych 420, w Wielkiej Brytanii 100, no, pomiędzy. No. Ale najlepsze, najbardziej widać różnice, jeżeli się porówna na przykład ilość morderstw w Norwegii, gdzie jest mniej niż 2 morderstwa na 100 tysięcy mieszkańców, podczas kiedy w Stanach Zjednoczonych jest ich ponad 8. No jednak takie są wyniki. Ale z kolei w Wielkiej Brytanii jest jeszcze mniej niż w Norwegii, więc może to o niczym nie świadczy. Może nie. Może nie tak bardzo. Może nie. Gwałty. 7,87 na 100 tysięcy mieszkańców w Norwegii. 7. W Stanach Zjednoczonych 37. I tam się gwałcą. I wsadzanie ich do ciężkich więzień, gdzie jest bardzo nieprzyjemnie, ewidentnie nie pomaga. A w Norwegii pomaga, no lepiej na pewno jest niż w Stanach Zjednoczonych. Coś mi tu nie pasuje, praktyka do teorii, bo mi się podobała ta koncepcja, żeby udupić kogoś, kto udupił drugiego. No przecież to brzmi dobrze, to dlaczego to nie działa? Ja też chcę popatrzeć, jak to się smaży na krześle elektrycznym. Już każdy lubi. Nie zabierajcie mi tej przyjemności. Skandal w ogóle. Właśnie wszystkie wyniki są takie same. Wielka Brytania, aczkolwiek, mimo że nie ma super fajnych więzień luksusowych, jak w Norwegii, ma całkiem niezłe wyniki, więc może to jest problem ze Stanami Zjednoczonymi akurat, a nie akurat taki plus dla Norwegii. No, ale jednak z trzeciej strony ilość recydyw, czyli przestępców powracających do przestępstw w Norwegii jest bardzo niski ten współczynnik. Znowu, kilka razy mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych. Why? Nie może tak być! Nie podoba mi się to. To nie tak miało być. To miało nie działać. Ja nie chcę, żeby wszędzie więźnia mieli luksusowe warunki. Ja chcę, żeby ich bolało. A tu działa. No nie wiem, co mam z tym faktem zrobić. Nie podoba mi się. No popatrzcie na to, no. No to jest coś, nie może tak być, żeby tak więzień mieszkał. Nawet jeżeli potem staje się dobrym człowiekiem, lepszym, fajnym. Chociaż dobra, wiecie, z trzeciej strony zastanówcie się, jakiego więźnia wolelibyście spotkać na ulicy? Takiego, co wyszedł z amerykańskiego więzienia, gdzie tam było robaki, gwałty i tak dalej, czy takiego, który wyszedł właśnie świeżo z takiego domku? Niech pomyślę. No i tutaj jest właśnie taki trochę lekki problem, bo z jednej strony ja bym nie chciał, żeby on siedział w tym domku, ale ja bym chciał, żeby się zachowywał po wyjściu tak, jakby siedział w tym domku. Więc jakiś problem. Ja mam problem. Ja nie wiem już, co mam o tym myśleć. Jestem... Nie wiem. Nie wiem, co mam myśleć. Jestem jakiś... Koniec.
Kochanie, obudź się. Ktoś wszedł do domu.
A jeśli to wampir z Bytomia?
Gdzie to telewizor?
Zostawiłem tam moje nowe t-shirty.
Te koszulki straszą socjalistów. Również kiedyś pisz. Libertarium.pl.
No i to mniej więcej tyle w raporcie Martina. I co mam w ogóle mogę powiedzieć na dobranoc, na pożegnanie? Mogę wam powiedzieć to, że to nie jest miły i mądry facet. Nie jest to miły i mądry facet. Nie wiem, dlaczego go 96 ludzi popierało w 2004 roku. Nie wiem, dlaczego przez 3 kadencje był prezydentem, dalej jest prezydentem Gruzji i ma ciągle poparcie 68% dzisiaj. Mimo, że jest taki wredny i wyrzucał tyle ludzi, 30 tysięcy miejsc pracy na marne poszło, wyrzucał policjantów, a ludzie, te głupie świnie, dalej na niego głosowali. Dobrze, że u nas jest miły i mądry facet, więc naprawdę mądry, nie z tych przemądrzałych, prawda, tylko taki ten. I bardzo się cieszę, że jak widzę w polskiego odpowiednika tego pana, to fizjonomia jego twarzy zdradza lekki wysiłek, kiedy ze mną mówi, żeby mnie lepiej słyszeć, rozumieć i mieć tą uwagę skoncentrowaną na mnie, pokazywać bardzo, jak uważnie mnie słucha. Tak, dobrze jest. Więc ja nie wiem, o co się czepiam właściwie. Więc wynocha z tym tym człowiekiem. Nie wiem, będzie tutaj niemiłych ludzi, że pokazuję. W ogóle przepraszam, że pokazuję takich niemiłych ludzi, którzy wyrzucają policjantów z roboty. Bo to może brzmieć, jakbym ja namawiał. Nie, ja nie namawiam, nie. Ależ broń Boże, żeby nie było. Bo podejrzewam, że to już jest przestępstwem namawiać do zwalniania z pracy. A jeżeli nie jest, to ja myślę, że już jest jakiś projekt ustawy w lasce marszałkowskiej. Projekt ustawy takiego przestępstwa, taki przestępstwo zwolnień. Nie, bo się mówi, mowa nienawiści, to jest mowa zwalniania. Mowa zwalniania, chyba tak się to nazywa. Ustawa dotycząca mowy zwalniania, w której zapis mówi, że kto nawołuje do zwolnień pracowników, którzy są do dupy, podlega karze do 2 lat więzienia oraz 100 tysięcy złotych grzywny. Tak. Także Ja nie namawiam do tego, żeby wywalać milicjantów, którzy udają, że są policjantami, żeby wywalać sędziów, którzy nie czytają akt sprawy przed wydaniem wyroku. Nie namawiam, bo nie mogę. Nie namawiam również do tego, żeby wywalić 80% pracowników PKP, bo są zupełnie zbędni, albo żeby zlikwidować Pocztę Polską, albo po prostu wrzucić ją na rynek i niech sama sobie spokojnie zbankrutuje. Nie namawiam. Nie wolno. Dobrze, ale podejrzewam, że jakby w Polsce Saakaszwili był, to mógłby mieć 98% poparcia po tym, jakby powywalał tych w Polsce ludzi, których nie wolno wywalać. I wtedy by nie trzeba podnosić podatków, bo nie trzeba by im płacić. Fajnie by było, nie? No ale nie da się, nie da się. Wiem, że się nie da, wiem, że trochę mnie to smuci. Nie da się. Nie da się. Powtarzajmy sobie to często, że się nie da, żeby sobie przypominać, że jest tak, jak jest, bo się nie da inaczej. No nie da się. Nie da się. Nie da się. I tym optymistycznym akcentem, albo nieoptymistycznym polskim akcentem się żegna Martin Lechowicz. Do następnego razu, do za tydzień, kiedy już raport będzie na żywo, mówił Martin Lechowicz. Piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com albo www.raportmartina.com. Dobranoc Państwu bardzo.
Albert, wychodzimy!